Ciężko nie zgodzić się z tym, że jedzenie coś symbolizuje, niesie ze sobą różne kulturowe znaczenia, a różne produkty często kojarzymy z konkretnymi miejscami na mapie. Szampana z Szampanią, krainą na północy Francji, pierniki z Toruniem, makaron z Włochami, kluski śląskie, no wiadomo, że ze Śląskiem. Jest jednak pewien słodki, czarny, gazowany napój, który w popkulturze zapisał się jak żaden inny napitek. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez Kuchnię, a dziś o słynnej Coca-Coli. W 1997 roku w trakcie przemówienia prezes Coca-Coli powiedział: miliard godzin temu na Ziemi pojawili się ludzie, miliard minut temu narodziło się chrześcijaństwo, miliard sekund temu Beatlesi na zawsze zmienili muzykę, miliard butelek Coca-Coli temu to było wczoraj rano. Trudno nie przyznać mu racji, obecnie serwuje się prawie 2 miliardy porcji tego napoju dziennie w ponad 200 krajach świata. A skoro już mówimy o liczbach, to historia Coca-Coli liczy sobie ponad 130 lat, a więc sięga lat 80. XIX wieku. Początkowo sprzedawano ją w aptece jako środek na między innymi problemy żołądkowe oraz układu nerwowego, choć z czasem zmieniła swój status z leku na napój gaszący pragnienie. Dziwnym trafem zbiegło się to z okresem wprowadzenia w Stanach Zjednoczonych podatku od leków. Nazwa napoju odnosi się do jednego z dwóch głównych aromatów: kokainy pozyskiwanej z liści koki oraz kofeiny pochodzącej z orzechów coli. Ta pierwsza dość szybko została z tego czarnego płynu usunięta ku zadowoleniu jednych i rozczarowaniu innych. Zresztą szczegółowa receptura tego napoju jest dziś jednym z najbardziej strzeżonych sekretów handlu. Wcześniej przez wiele lat przechowywana w bankowym skarbcu, obecnie spoczywa w Muzeum Coca-Coli w Atlancie. Oryginalne logo Coca-Coli, chroniona patentem i używana od 1916 roku butelka, a przede wszystkim jej zawartość, składa się na bardzo silny amerykański symbol. W czasie II wojny światowej w 1943 roku, w trosce o morale żołnierzy stacjonujących w Afryce Północnej, generał Eisenhower żądał dostaw tego, co jego podkomendnym miałoby smakować domem. Z kolei stacjonujący we Włoszech amerykański żołnierz pisał w liście do brata: dziś był wielki dzień. Każdy w kompanii dostał jedną Coca-Colę. Każdy przyciskał swoją kolę do piersi, biegł z nią do namiotu i po prostu się w nią wpatrywał. Żaden jeszcze nie wypił swojej butelki, bo boi się, co będzie, jak ją opróżni. Niektórzy mieli jednak całkiem inne zdanie. Dla powojennych europejskich komunistów Coca-Cola była symbolem imperializmu i zachodniego zepsucia. Francuscy komuniści tuż po wojnie zaciekle próbowali walczyć z tym amerykańskim napitkiem, argumentując to tym, że kupowanie tego zagranicznego produktu powoduje odpływ francuskich pieniędzy za granicę, tak bardzo potrzebnych do powojennej odbudowy kraju. Ponadto twierdzili, że sieć marketingowa koncernu może być wykorzystywana jako siatka szpiegowska przez Stany Zjednoczone, a tak w ogóle to Coca-Cola jest niezdrowa. Jaka była odpowiedź strony amerykańskiej? Mniej więcej brzmiała ona: nie była szczególnie niezdrowa dla naszych amerykańskich żołnierzy, którzy oswobodzali Francję z rąk nazistów. Ale problem ze smakiem Ameryki miał również prawicowy portugalski dyktator Antonio Salazar. Nie ma się czemu dziwić, symbolizująca konsumpcjonizm, wolność, demokrację, nowoczesność i dobrobyt Coca-Cola nie mogła znaleźć miejsca w salazarowskiej wizji państwa oszczędnego, ascetycznego i zacofanego. A co jeśli wysokiemu urzędnikowi państwowemu napój zasmakował, ale jego picie, mówiąc delikatnie, nie było oficjalnie popierane? Przed takim problemem stanął radziecki generał, i to nie byle jaki, Grigorij Żukow, którego podobno Coca-Colą poczęstował niegdyś wspomniany wcześniej amerykański generał Eisenhower. Według legendy Żukow dzięki swojemu wysokiemu stanowisku uzyskał od koncernu odbarwioną Coca-Colę rozlewaną w płaskie butelki. Wszystko po to, aby wyglądała jak napój mniej kojarzony z obrzydliwym imperializmem, a bardziej z krajem rad, a więc wódką. Droga tego kultowego napoju do Polski również nie była prosta, ale w ciekawy sposób połączona z lokalną polityczną sytuacją. O tym opowiem jednak już w kolejnym odcinku. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!